dobre książki.
Georgina Grybos, audycja Dobre Książki, oczywiście w Radiu Kraków Kultura. Ze mną zapowiadany już gość Miłosz Biedrzycki.
Dzień dobry.
Jak samopoczucie, Miłoszu?
A świątecznie. Jesteśmy między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem i nastrój adekwatny.
Nastrój adekwatny, czyli w zasadzie pozytywnie. Święta kojarzą się jak najlepiej przynajmniej w Polsce.
Tak, chociaż teraz jakby bardziej dochodzi do wyrazu, bardziej dochodzą do wyrazu opinie też osób, które są zestresowane świętami. Także bywa tak i bywa tak, myślę. Różnie bywa.
Głównie organizatorzy z mojego doświadczenia
wynika.
I organizatorki, tak, żeby być precyzyjnym.
Tak, tak.
Przeważnie mają sporo stresu. Wiesz, Miłoszu, w związku z tym, że pierwszy raz rozmawiamy i pierwszy raz się spotykamy w takich okolicznościach, przesłuchałam sobie parę wywiadów, parę twoich wypowiedzi, które znalazłam w sieci i utkwiło mi w głowie takie zdanie, które zostało nagrane 8 lat temu, przynajmniej jak wynika z informacji w social mediach, w którym powiedziałeś, że wolałbyś, żeby funkcjonowała tylko twoja twórczość i funkcjonowało słowo, niekoniecznie ty. Wolałbyś być od tego odklejony. I tak się zastanawiam w kontekście naszego spotkania dzisiejszego, czy podtrzymujesz takie zdanie, bycia jednak schowanym za tekstem?
Tak, podtrzymuję. To jest taka w miarę niezmienna cecha mojego temperamentu, myślę. Nastawienia do świata. Oczywiście nic nie jest niezmienne. Jedynym stałym czynnikiem świata jest zmiana, ale to akurat u mnie nie podległo zmianie w ciągu tych kilku lat.
A powiedz, to jak w takim razie się odnaleźć w tym zmieniającym się jednak świecie w ciągu czasu, kiedy tworzysz, powiedzmy od lat 90., od początku lat 90.?
Tak.
Jak się odnaleźć w świecie, w którym jednak bardzo lubimy doklejać twarz, prywatę tak zwaną, do osoby, z którą zderzamy się później sięgając po jej twórczość? To gdzie dla ciebie miejsce w takim razie?
W słowie, w słowach, między słowami i w tak zwanym długim trwaniu, myślę. To znaczy akurat tak wyszło, że podejmuję próby w dziedzinie, która jest dosyć długowieczna. No, nie wiem ile, no, jakieś tam kilkanaście chyba tysięcy lat, może kilkadziesiąt. Jakby dołączyć tego Małpoluda, co stukał kamieniem o kamień, no to może kilkaset tysięcy lat. Także ostatnio tak przyszło mi do głowy, że właściwie piszę dla dwóch grup odbiorców, odbiorczyń. To znaczy dla ludzi, którzy już umarli albo jeszcze się nie urodzili.
A gdzie jest środek?
Przykro mi. Mają inne rozrywki, inne możliwości.
Ale masz wrażenie, że nie wybiera się teraz tekstu i poezji jako formy rozrywki, formy poszukiwania? Nie wiem tak naprawdę nawet, jak określić obcowanie słowem w takim wymiarze, w tym pędzącym świecie. Czy...
Nie, no jest wybierane oczywiście i jest polecam każdemu, bo jest, można czerpać z tego satysfakcję. Natomiast mam nadzieję, że zmarli i nienarodzeni też będą czerpać satysfakcję z tego, co ja robię akurat.
A co robisz?
No, piszę takie książeczki jak ta, która leży przed nami. Właśnie, tutaj taki quiz, bo właśnie wypytuję. Jak patrzysz na tą okładkę, to co widzisz przede wszystkim za pierwszym spojrzeniem?
Słonecznik.
Właśnie, bo są dwie, znaczy różne są odpowiedzi, ale dwie przeważają. Albo słonecznik, albo palnik gazowy w czasie pracy.
Ja bardziej świeczkę akurat, nie palnik. Raczej bym tutaj o mnogości takich zapalonych zapałek. zapałek na przykład.
Multiświeczka?
Tak, multiświeczka albo multizapałka w okręgu.
Okay.
Bo to mi się kojarzy stricte albo ze znaczkiem ogniska.
Tak.
Albo właśnie w taki sposób bardzo prosty rysowałam kiedyś jako mała dziewczynka płomień świecy. Dokładnie tak wyglądał jak te płomyczki.
No właśnie, jak mówią zgodnie z uświęconą tradycją radiową, szkoda, że państwo tego nie widzą.
Ale państwo mogą zobaczyć. Proszę sięgnąć albo po książkę, albo do social mediów, jak wyjątkowo państwo nie będą chcieli sięgać po poezję, co też jest jak najbardziej możliwe. To zobaczycie państwo i możecie podążać za quizem Miłosza. A co powinniśmy widzieć w takim razie? Czy w ogóle powinniście, to jest dobre słowo, powinniśmy?
Nie ma takiej powinności. Wszystkie te odpowiedzi jak dotąd spotykane mi odpowiadają. W szczególności te dwie przeważające też, i Słonecznik, i Palnik gazowy. Autorem okładki jest Jakub Wojnarowski, który bardzo z takim smakiem i zmysłem wrażliwości projektuje okładki wszystkich tomów serii wydawnictwa Hart poetyckiej, w której ukazała się też moja książeczka. Także pozdrawiam go serdecznie w tej sekundzie.
Dlaczego swoją książkę czy tomik nazywasz książeczką? Ze względu na gabaryty, czy jest w tym jakiś ukryty jeszcze element?
Nie przewiduję dla niej przyszłości czerwonej książeczki Mao ani zielonej książeczki Gaddafiego. To się wzięło stąd, że kilka lat temu, ponieważ ja już taki jestem zasiedziały w tych zabawach między słowami. Jakiś czas temu, no to nie było kilka lat, bardziej kilkanaście lat temu, wydawnictwo z Poznania było tak miłe, że przygotowało zbiór wierszy taki przekrojowy z wcześniejszych tomików. I przyszły do mnie egzemplarze akurat do domu. I był akurat u nas z wizytą mój ojciec i rozpakowałem tą paczkę, oglądam ten, na co mój ojciec mówi mi: synu, gratuluję ci pierwszej książki wydanej. Ja się tak pytająco popatrzyłem. Ojciec odczekał właściwy stand-uperski moment i dokończył, bo te poprzednie to były jakieś książeczki.
I tak już zostało.
Tak. Czy broszurki, nie pamiętam jak to. Ja w każdym razie jakoś tak to obrazowo ujął. Także broszurka, tak, broszurka.
Rozumiem, że twój tata jest zdania, że jeżeli coś nie jest objętościowo zacne, to niekoniecznie zasługuje na słowo książka pełnowartościowe, czy niekoniecznie?
No on lubi jakieś takie prace historyczne, które są zazwyczaj grube.
Miłosz, zadam ci pytanie, które uważane jest za niefajne pytanie w wywiadach.
Zadawaj, proszę bardzo.
Dziękuję. Ale tak sobie myślę, że może czasem wiele może opowiedzieć o rozmówcy. Kiedy osoby zajmują się słowem, w jakiś sposób wybierają bądź poszukują między poezją a prozą, tak zwaną, szeroko pojętą. Ostatnio widzieliśmy parę przejść z poezji na prozę. Niektórzy motywują to tym, że poezja się nie sprzedaje, a oni wciąż chcą operować słowem, chcą być czytani, w związku z tym sięgają po tą inną formę opowieści. Ty jesteś wierny, ale zastanawiam się, dlaczego wybrałeś w ogóle poezję? Dlaczego wybrałeś coś, co kojarzy się jednak z bardziej hermetyczną historią, bardziej wymagającą tak ad hoc, jeśli mówimy już o szkole na przykład i szkolnym pojęciu poezji.
Aha. Nie, mam wrażenie, że ta forma bardziej mnie wybrała, niż ja ją sobie wybrałem. Jako chłopak młody chciałem być gwiazdorem rocka i nawet nagrałem w domu dwie kasety z piosenkami własnego autorstwa. No ale nie zostałem tym gwiazdorem rocka, także próbowałem. Na prozę chyba mam za mało systematyczności, za mało pracowitości. Gdybym chciał pisać dramaty, to przeszkadzałaby mi w tym moja teatrofobia. Także jakoś tak dokulałem do tych wierszy.
Dokulałeś?
Tak, jakoś tak.
Powiedz, Wiosna ludzi. Kazałeś czekać swoim czytelnikom, bądź nowym czytelnikom na kolejny tom, czym się tutaj chwalicie gremialnie razem z wydawcą, że to tak trzeba, podobno odleżało, co swoje. No właśnie jak odleżało? To faktycznie jest 8, prawie 9 lat tworzenia, czy tylko czekania? Jak to jest z tym stworzeniem w tym czasie?
Aha.
Czy z lenistwa? Możesz się przyznać.
Nie, w ogóle miałem taki kaprys, żeby nie pisać kolejnych zbiorków wierszy, kiedy miałem poczucie, że jestem tą samą osobą, która napisała poprzedni. I tak przed Wiosną Ludzi ukazał się Porąb w 2013 roku. No i tak właśnie, tak odpowiedziałem też koleżance Małgosi Niemczyńskiej, która mnie pytała, kiedy następna książka. W 2000 to było chyba 16, czyli 3 lata później. I tak właśnie powiedziałem, że mam wrażenie, że jestem tą samą osobą, która napisała Porąb, więc nie mam takiego ciśnienia, żeby pisać kolejne wiersze. No i później doszło do tego, że jestem troszkę inną osobą, także tak wyszło. Poczułem, że może już czas.
Ale to są te zmiany, które są podobno zawsze pewne, jak powiedziałeś przed chwilą. Czekałeś na zmiany pewnie też w świecie, no bo on w jakiś sposób predestynuje to, w jaki sposób my się czujemy i w jaki sposób my się umiejscawiamy. Zabrzmi dziwnie być może, ale czy faktycznie dokonała się ta zmiana?
Tak, czas ją przyniósł.
Do ciebie?
Tak. A czy świat jest inny? No pewnie trochę inny, a trochę taki sam, jak to zwykle bywa.
Przyglądasz się światu?
Tak. Zresztą nie mam wyboru, myślę. Nie, to jest też kwestia temperamentu. Nie wyobrażam sobie, żebym się mógł odciąć od spraw przede wszystkim międzyludzkich. Tutaj powtarzam za Mironem Białoszewskim, pewnie nie dokładnie, bo nie mam dobrej pamięci, ale coś w rodzaju, że sztuka idzie od człowieka do człowieka i między ludźmi powstaje. Tak, takie mam silne wrażenie. Inne silne wrażenie mam takie, że żadne tak zwane dzieło sztuki, czy tekst kultury, jak zwał, tak zwał, nie jest wyłącznym dziełem pojedynczej osoby. Zawsze powstaje wśród ludzi. W przypadku książek to jest szczególnie, myślę, wyraźne. Zawsze książkę tworzy ekipa i uważam za swoje wielkie szczęście, że trafiłem na wspaniałą ekipę w wydawnictwie HAAR. Jestem przekonany, że bez tych osób, które współpracowały przy tej książce, byłaby po prostu gorsza.
Ale to jest dość zaskakujące, co mówisz, bo bardzo często artyści, artystki, nazwijmy to w ten sposób, mówią o tym, że pisanie i w ogóle proces tworzenia to jest bardzo samotnicze dzieło. Dopiero gdzieś tam w finale, bo powiedziałeś o wydawnictwie, o ekipie z wydawnictwa, zaczyna się to ubierać w taką formułę ludzką, kiedy ktoś jest do jakiejś pracy przypisany, żeby to nabrało, zmaterializowało się nie tylko na kartkach czy na komputerze, w zależności od tego, jak piszesz, ale że cały proces jest samotny, a ty mówisz o tym, że to jest jednak tworzenie przez osoby.
Un vicio solitario, jak mówią Włosi, co prawda o innej czynności, a bardziej fizjologicznej. Nie, ja jestem materialistą, dlatego też troszkę mam kłopot na przykład z publikowaniem wierszy w czasopismach, bo proszą, żeby nadsyłać wiersze niepublikowane. Ja mówię, nie istnieje u mnie coś takiego jak wiersze niepublikowane. Wiersz dochodzi do istnienia, kiedy jest wydany w postaci książkowej. Tak, tak to widzę.
I zawsze tak jest? A wiersz opowiedziany, przeczytany, wygłoszony, zamieszczony w sieci nie istnieje, nie funkcjonuje? Tylko papier pozwala mu na egzystencję?
No nie, no papier to jest nośnik, ale chodzi o no, w danym momencie naszym tutaj kultury. Tam powiedzmy te, nie wiem ile tam, 3000 lat temu, no to powiedzmy tak sobie pofantazjuję, że odpowiednikiem ukazania się teraz w książce było wygłoszenie go przy ognisku przez jakiegoś aoida na przykład, albo griota w Afryce. Natomiast w naszym momencie kultury tak to widzę.
A powiedz proszę, bo w zasadzie wrócę do pytania, które ci wcześniej zadałam, ale jakoś mi umknęło. Czy zacząłeś pisać z opóźnieniem, czy pracowałeś cały czas nad tekstami, które znajdują się w tych książkach? Czy to jest ten proces od 2013 roku?
Nie. Myślę, że to zależy jak liczyć, nie? Bo to jest albo to trwało 9 lat, albo 3 tygodnie. Powstawanie tej książki. Natomiast ten proces redakcyjny, znaczy tworzywo, ta, nie wiem jak to nazwać, mąka, z której to kręciłem, myślę, że najwcześniejsze złogi pochodzą gdzieś tak z 2017 roku.
To faktycznie miałeś oddech.
Być może wtedy jakoś tak poczułem, że jestem na tyle już we własnym mniemaniu inną osobą, że warto znowu przystępować do tego.
Ale pisałeś też dla mnie przynajmniej, o ile dobrze czytam, chociaż nie wiem, czy można mówić o dobrym czytaniu poezji, skoro wydaje mi się, że każdy, ile czytaczek, to każdy będzie miał pewnie swój pomysł.
Zgoda, tak.
Na rozszyfrowanie, czy na emocje, które towarzyszą czytaniu.
Na urzeczywistnienie tekstu, według mnie.
O właśnie. Piszesz o rzeczach, które są bardzo współczesne i które wciąż trochę spędzają nam sens powiek, bo pojawia się i wojna, czyli taka rzecz, która zdominowała myślenie w tym roku o tym, co się dzieje na świecie, czego się boimy być może, czy co obserwujemy, czy jakie jest nasze podejście do wojny, ale też piszesz o pandemii i piszesz o zawoalowanych relacjach, niekoniecznie twarzach. Jest wiersz, w którym piszesz o uśmiechu, którego nie widać, posłanym do osoby, która nie była twoją przyjaciółką, a być może mogłaby być. Zastanawiam się, dlaczego skupiłeś się na tym, że nagle zabrakło twarzy.
Wyobraziłem sobie, że gdyby Emmanuel Levina jeszcze żył, to wyszedłby pomiędzy tych wszystkich zamaskowanych ludzi na ulicę i napisał kolejne dzieło pod tytułem Nieprzyzwoita nagość ludzkiej twarzy, ponieważ kiedy w tej rzeszy ludzi na przykład na ulicy pojawiała się odkryta twarz, to było coś w tym takiego pikantnego.
Raczej święte oburzenie, powiedziałabym akurat w niektórych miejscach, ale faktycznie coś w tym jest. Powiedz, jak odbierałeś w ogóle ten moment pandemii? Czy on się przełożył na niepokoje? Czy on się przełożył na próbę odczytania zachowań społecznych? Bo ty piszesz o świadomości, piszesz o naprędce tworzonych szczepionkach, piszesz podczas gdy wirus żyje swoim życiem i mutuje i w zasadzie nie reaguje na to, co my robimy, jak próbujemy się z nim mierzyć, bo jest po prostu zdecydowanie nas wyprzedza. Piszesz właśnie o maskach. Dlaczego takie kierunki, podczas gdy ludzie byli odizolowani, samotni, to były elementy, na których my się skupiliśmy, niekoniecznie na interakcjach, które były zaburzone przez rozpoznanie na przykład drugiego człowieka.
No ale to się też składa na samotność. Jestem silnie przekonany, że umysł ludzki jest maszyną do rozpoznawania wzorców i kiedy to rozpoznawanie wzorców jest utrudnione na przykład przez zakrycie twarzy, twarze są takim bardzo silnym impulsem, silnym wzorcem, chyba nawet jakoś tak na sztywno po prostu zawartym w naszych drutach.
Tak,
myślowych.
Nasz mózg czyta bardzo szybko i widzi twarze tam, gdzie ich nie ma, albo są.
Tak jest. No to jest tłumaczone, zresztą myślę rozsądnie, że po prostu dla niemowlaka to jest sprawa życia i śmierci, czy rozpozna, czy właściwie zareaguje na twarze. I w momencie, kiedy one są zakryte, to taki fakt wpływa też na bardziej dojmujące odczuwanie samotności, tak myślę. To też materialistycznie może poznawczo.
A widzisz, mówisz o tym, że to też świadczy o samotności, a mnie na przykład 7+ dwie tezy o mózgu. To był dla mnie wiersz o samotności, przynajmniej ja go tak czułam. O funkcjonowaniu gdzieś w zawieszeniu, później o opuszczaniu danego miejsca, ten problem z anuluj, okej. Okay. Tak. Brakiem zrozumienia, zawieszeniem w sieci, w której choćbyśmy nie chcieli, to jednak w jakiś sposób się dajemy temu omamić. I ja z nim, wiesz, trochę czasu spędziłam i wciąż się zastanawiam, czy rozumiem go dobrze.
Okej, okay, ale nie wiem, jak odczuwasz ten czas. Czy to był czas dobrze spędzony, czy zmarnowany? Czy...
Jeśli chodzi o tego typu spędzanie czasu, czasami mi jest tylko niewygodnie.
Aha.
Z twoją twórczością było mi czasem niewygodnie, bo nie wiedziałam, czy dobrze za tobą galopuję, czy nie.
Aha.
Poza tym przeczytałam cirka 4-5 razy i szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że wciąż... 10-krotnie za mało. Trochę uskuteczniałam slalom, trochę miałam wrażenie, że mnie wyprowadzasz na manowce, a trochę bałam się, wiesz czego, że słuchałam, być może słuchając właśnie rozmów z tobą i tej narracji, która wokół twojej twórczości narosła, że jest trudno, to dałam się bardziej jej złapać w sidła.
Aha.
Często jest tak, że słyszysz, że jest z tobą trudno?
Tak, tak. To jest, to już jestem przyzwyczajony. No, to pewne rzeczy też właśnie wrócę do tego, że są może nie tyle niezmienne, co wolniej zmienne. Na przykład mam wzrost, jaki mam, więc od dzieciństwa słyszę, że jestem kurduplem i odkąd zacząłem wydawać wiersze, słyszę, że są hermetyczne. Także już nie zwracam na to większej uwagi.
Ale zastanawiam się, co to znaczy hermetyczne. Czy to jest kwestia tego, że na przykład posługujesz się imionami osób, których niektórzy nie będą znali? Czy na przykład nie każdy zna rybę? Albo...
No to chyba każdy zna rybę.
Albo nie. No słuchaj, to wiesz, to wcale nie jest takie oczywiste. Albo nie każdy będzie się zastanawiał, co się robi nad rzeką, kiedy łapie się promienie słońca i dlaczego wybierają tam się grupy ludzi, o których ty piszesz, że są sektą.
Tak.
Szczerze powiedziawszy, gdyby nie powiedział mi o tych schadzkach Piotr Marecki, to nie wiedziałabym, ale czy to sprawia, że to staje się hermetyczne? Czy na zupełnie innym poziomie te wiersze są hermetyczne?
Zawsze miałem potrzebę podważania, podawania w wątpliwość ustalonych sposobów przeżywania świata, w tym przeżywania kultury. I uważam, że konwencjonalne, powiedzmy, skupmy uwagę na wierszach. Konwencjonalne wiersze też są hermetyczne. Trzeba samego siebie wychować do konwencji. I zawsze miałem taki diabełek siedział mi na jednym z ramion i kazał to podważać. Więc zamiast pisać Wermer, Czesław Miłosz i koniecznie coś widzisz. Przepraszam, to jest cytat, nie mam nic do tego języka. No bliskie były mi takie grepsy, żeby właśnie pisać Ząb mnie boli albo wymieniać imiona znajomych. Tak jak poeci, powiedzmy, upraszczając, konwencjonalni, wymieniają imiona, nazwy, symboli kultury i jakoś tak zakładają, że wszyscy je będą znać. A ja zakładam, że wszyscy powinni znać rybę, bo uważam, że jest to zdecydowanie wartościowe poznanie.
Przepraszam, ale tak zobaczyłem. Jakoś mi się tak otworzyło teraz, jest wyjątkowo pasujące chyba
tak,
do sytuacji.
Tak, w ten sposób to zobaczyłem i tak też mi zostało. Pierwszym, nie wiem, czy to można nazwać ruchem artystycznym, ale pierwszą subkulturą, taką jakoby, z którą się utożsamiałem, był ruch punkowy i chyba do tej pory mi to zostało.
Jesteś, jesteś starym punkiem.
Starym punkiem w nowych czasach.
Tak. Ostatnio są dyskusje na temat tego, co się z punkiem stało, więc może trzeba by było zabrać głos w takim razie. Czy punk pozostał? Bo kiedyś pisano na murach punk is not dead. A jak jest teraz?
Punk is dead, oczywiście.
O ucinaniu słów.
Aha.
O tym, że zostawiasz ogromną przepaść do tego, żeby sobie dopowiadać albo gdybać.
Tak, mhm. Tak, tak. to jest taka realizacja czy wskazanie na taki pomysł, który nie pochodzi ode mnie, ale podchwyciłem go i powtarzam, bo uważam, że jest ciekawy, że jeżeli szukamy, jeżeli byśmy byli skupieni na tym, żeby szukać różnic między poezją i prozą, to poezja według mnie, znaczy według tego kogoś, kto to wymyślił, tworzenie poezji należy w 50% do autora, a w 50% do czytelniczki, czytelnika. I to jest jakby graficzne zwrócenie uwagi, takie ostentacyjne na taką koncepcję. I wyobrażam sobie, czasami już zdarzało mi się czytać te wiersze z pourywanymi słowami głośno. No i czytałem je dopowiadając tak, jak w danym momencie czułem i wyobrażam sobie, że ktoś inny, albo nawet ja sam w innym momencie przeczytałby je inaczej. Także to jest jak najbardziej zgodne z tą koncepcją i jest takim właśnie poddaniem pod rozwagę czegoś takiego, że no, sztuka idzie od człowieka do człowieka, a poezja powstaje w 50% w tym, co napisał autor, napisała autorka, a w pozostałej części w odbiorze właśnie.
Trochę mi się to łączy z tym minicyklem, jeśli tak to mogę określić, Zimnopedię 1, 2, 3. Jest tutaj taki dopisek, że to jest jak cykl miniatur, że są próbą spojrzenia z trzech różnych stron na powtarzające się motywy i tematy. I to też jest taka furtka, mam wrażenie, którą zostawiasz. I trochę ćwiczenie z uważności, dla mnie przynajmniej, które zadajesz czytelnikowi i czytelniczce, bo zastanawiałam się później, czy jestem w stanie opowiedzieć o jednej bardzo prostej, przyziemnej sytuacji w zupełnie inny sposób i czy w ogóle jestem w stanie wyjść z tego poziomu, z którego to odbieram, żeby opowiedzieć.
Aha.
To dla ciebie było ćwiczenie z obserwacji?
Nie tyle ćwiczenie, co inspiracja, powzięcie inspiracji. No tutaj opisuję to w książce jedną inspirację utworami, też cyklami miniatur fortepianowych Erika Satie. A inną taką inspiracją jest malarstwo kubistyczne, gdzie również jednym z takich punktów wyjścia było takie zadanie pytania, a co by było, gdybyśmy próbowali spojrzeć na przedmiot ze wszystkich stron naraz i oddać to w formie graficznej. Jest to dosyć zuchwałe przedsięwzięcie i takie no, z szerokim gestem, który mi się podoba, imponuje mi.
To jest taka rozwałka.
Czy ja wiem, rozwałka, może taki mariaż rozwałki ze zwałką, czyli jak pisał Gombrowicz, pojedynek mistrza syntezy z mistrzem analizy na pistolety.
A powiedz, czy wciąż tworzysz obok, bo tak cię określają jako poetę osobnego, Bonowicz o tobie tak napisał, że to jest gdzieś a, wcale nie z nurtem, tylko gdzieś a.
Użył słowa apozycja, które na polski można przetłumaczyć jak dosłownie jako dostawka. Rzeczywiście kiedyś były w hotelach były takie dostawki, że na przykład jak była jedna osoba...
Są dalej, oczywiście. Jak się, że tak powiem, skoro w materializmie jesteśmy, to kiedy się budżetowo, że tak powiem, funkcjonuje i przemieszcza ze znajomymi, to dostawki jak najbardziej w cenie.
Oczywiście, więc całkiem mi to odpowiada funkcjonowanie na zasadzie dostawki. No bo właśnie ten moment towarzyski, o którym mówisz, międzyludzki w tym się wyraża.
Ale to też dość zaskakujące, że ci to odpowiada, bo równocześnie niektórzy z dziennikarzy piszą, że w tej niszy, nazwijmy to, dzieją się czasem najbardziej interesujące rzeczy, wskazując tutaj twoją twórczość. Więc tak niekoniecznie chyba obok, skoro się przypatrują wciąż.
Trudno powiedzieć. Ja tak kilka razy już miałem takie, no bo strasznie długo już to
strasznie długo
podejmuję te próby. Czasem osoby się zajawiają gdzieś tak na etapie pisania pracy semestralnej o tych moich wierszach, natomiast jak przychodzi do magisterki, to już...
Porzucają,
tak, bo po prostu zaczynają myśleć bardziej rozsądnie i przyszłościowo.
Powiem, przerzucę to na karp twojego poczucia humoru, który wiecznie się gdzieś tutaj przewija, którego być może czasami nie wychwytuję, ale jakbyś tak szerzej zastanowić, to pewnie coś w tym jest. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, a mianowicie Krakowska Szkoła Poezji Fredry.
Tak, imienia Aleksandra Fredry.
Tak jest. Tak. Postuluje zbiorowe pisanie wierszy. Następnie
tak
każda ze współuczestniczących osób może dokonać swojej redakcji powyżej. Państwo sobie teraz wyobrażają, powyżej widzimy stronę. Są wiersze czy teksty pod twoją redakcją.
Tak.
Jaka, powiedz mi, jest idea tego, żeby się bawić z czymś, co ktoś stworzył? Czy to jest faktycznie tworzenie na nowo, to jest poprawianie, to jest przyglądanie się właśnie z innego punktu?
Tak. To jest, jeżeli sobie tak, no tak upraszczając też obrazowo, dla ustalenia uwagi. W szczególności ten taki wiersz zbiorowy, czyli ten Gruppendichtung. Mhm. Jeżeli wyobrazimy sobie jako bryłę w przestrzeni, to różne redakcje są różnymi rzutami, tak jak są w kartografii, są różne rzuty czy projekcje. To może to jest takie nośne słowo projekcja. Bo z jednej strony możemy kojarzyć ją z filmem, z seansem filmowym, z drugiej strony z jakimiś zjawiskami psychologicznymi.
No wiesz, ostatnio jest modne mówienie, że jesteśmy sami swoim projektem i że projektoza, która się gdzieś niesie, to widzisz, z projekcją mnie się od razu skojarzył projekt. Być może za dużo spędzam czasu w internecie.
Być może tak. No ale to projekt też jest projekcją. A jak mi kiedyś poznałem artystę z Valparaiso i on mówi, że ma takie projekto i że chce zrobić most Krakowia, Valparaiso. I wyobraziłem sobie, to też była moja projekcja, że mnie zaprosi do Valparaiso, ale on mnie chciał zaprosić do Krakowa. Także za to też mu jestem wdzięczny.
O, Krakowa też jest u ciebie trochę w tekstach.
Tak. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że w uznaniu tego Krakowa zostałem uhonorowany przez miasto Kraków nagrodą dla miejskiego poety. I między innymi dzięki tej nagrodzie ta książka, o której rozmawiamy, się ukazała.
Kraków, miasto literatury UNESCO. Myślałam, że powiesz o jakiejś swojej ławce na przykład. To teraz jest takie modne przecież, zwłaszcza jak się przechadzasz po Krakowie, a ty zdaje się przechadzasz.
Tak.
Zastanawiające było dla mnie to, że kiedy zaczęłam czytać, zawsze najpierw czytam po kolei. Nie wiem dlaczego, czy to jest w ogóle dobry. Później gdzieś zaczynam grzebać, wracać. Natomiast najpierw czytam od deski do deski zawsze. I tak sobie pomyślałam, że bardzo dużo znajduję związków ze stopami i z podłożem. Że piszesz o chodzeniu,
tak.
Piszesz o stopach, o podbiciu. I zastanawiałam się, czy to jest jakieś podświadome trzymanie się ziemi, nieodpływanie jednak tego, że jesteśmy częścią świata, ale później się sama krygowałam i stwierdziłam, że to ja zaczynam odpływać po prostu czytając i doszukuję się jakichś nadzwyczajnych rzeczy, a być może to po prostu jest zbieg okoliczności, że te stopy i kroki się pojawiały u ciebie.
Nie sądzę. Czytałem kiedyś o starogreckiej szkole perypatetyków, to znaczy to byli mężczyźni, którzy się dużo przechadzali. I w czasie tych przechadzek przychodziły im do głowy różne pomysły. I ja mam podobnie, to znaczy bardzo lubię sobie wychodzić jakieś pomysły.
A to akurat wynika też z tekstu. No obserwujesz na przykład roboty drogowe w Krakowie i rozkopane ulice. To o czymś świadczy, że gdzieś się musisz przemieszczać.
Tak, Tak, jak najbardziej. Zresztą uważam, że chodzenie jest... Bardzo lubię ten sposób spędzania czasu.
Kiedy rodzą się słowa w twojej głowie, przenosisz od razu na kartkę, czy najpierw piszesz w głowie?
Nie. Próbuję zapamiętywać. Wychodzę z założenia, że jeżeli zapomnę, to znaczy, że nie było to warte dalszej propagacji. Może czasem mam wrażenie, że tracę jakieś pomysły przez to, ale to jest tak jak ze snami. Często, przynajmniej ja tak mam, że wracam do jawy i mam wrażenie, że coś wspaniałego zaszło w tym śnie, tylko że nie wiem co.
Wiesz, niektórzy polecają, żeby mieć notatnik z długopisem obok łóżka i czym prędzej po przebudzeniu zapisywać ten powidok, który jeszcze gdzieś nam się tam kołysze w głowie.
Tak, a często jest tak, że ktoś na przykład miał wspaniały pomysł w odmiennym stanie świadomości i zapisał właśnie go na kartce i schował pod doniczką. Później, kiedy wrócił już do takiego codziennego stanu świadomości, uniósł tą doniczkę, rozprostował kartkę i przeczytał swój wspaniały pomysł, gdzie było napisane: Kowalski to idiota.
Psy i koty również się pojawiają jako te, które być może zostawiają po sobie znacznie więcej aniżeli my, tudzież chomiki. Proszę sięgać.
Tak, zachęcam.
Właśnie, a propos zachęcam. Taką klamrę zróbmy, a w zasadzie ciebie poproszę o zrobienie klamry. Jeżeli jesteśmy w XXI wieku i w tym niewygodnym położeniu, w którym to albo twarz, albo ręka, albo jakikolwiek element ciała twórcy czy twórczyni ma promować jej dzieło, to powiedz, czy ty potrafisz opowiedzieć o wiośnie ludzi w taki sposób, żeby wypromować tę książeczkę, jak powiedziałeś.
Aha. No nie, no myślę, że tutaj jestem za pełną dobrowolnością. Mnie się ją czytało przyjemnie. Nawet byłem zaskoczony. Myślałem, że będzie to znacznie gorsza książka, więc może inni będą mieli podobnie. Także wydawnictwo Hart, sklepik internetowy i Heja. Tak jak mówię, zapraszam.
To ja zapraszam razem z Miłoszem Biedrzyckim, który dzisiaj był moim gościem w audycji Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Bardzo ci dziękuję, Miłoszu.
Dziękuję ci, Georgi. No i dziękuję słuchaczom i słuchaczkom za uwagę i za obecność.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.